Czwarta strona, Grupa Wydawnictwa Poznańskiego oraz Audioteka.pl przedstawiają. Ryszard Ćwirlej. Tam ci będzie lepiej. Czyta Mieczysław Hryniewicz. Prolog. Poznań. Poniedziałek, 3 marca 1924. Godzina 4:13. O świcie. Cała trzęsła się z zimna. Potarła zmarznięte dłonie, a potem na powrót schowała je w głąb mówki. Ale to tylko z nazwy była mówka. Cholerstwo prawie wcale nie grzało, bo jak miało grzać stare, wytarte futerko, które wyglądało jak wyliniały kot. Skórka, którą obszyty był ten wełniany rękaw pochodzący ze starego swetra, pochodziła najprawdopodobniej z kota, a nie z sobola, o czym próbował ją przekonać żydowski handlarz sprzedający różne szmaty. No ale co miała robić? Przecież nie stać jej było na nic porządnego, co nosiły te wszystkie damy wysiadające przed Teatrem Polskim z ogromnych automobili. Wkładały swoje drobne dłonie w mówki grube i puchate, a włosie na nich aż lśniło w blasku elektrycznych latarni. Kryśka Barciak, jej koleżanka, z którą dzieliła wspólny pokój w kamienicy przymostowej, wyjaśniła jej, że te mówki robi się z futra jakichś gronostajów i dlatego są takie piękne. Spojrzała na swoją kocią mówkę i aż jej płakać się chciało. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe, że jedni mają wszystko i wcale nie muszą na to pracować, a inni nie mają nic? Ona nie miała kompletnie nic poza swoją nędzną mówką, parą pantofli, dwoma sukienkami, jednym swetrem i parą bielizny na zmianę. Miała jeszcze niewielką torebkę z koźlej skóry na miedzianym łańcuszku, do której mogła wkładać zarobione pieniądze. Ale dziś torebka była kompletnie pusta i nic nie wskazywało na to, że trafi do niej jakiś grosz. Poczuła, jak burczy jej w brzuchu. Była głodna. Ostatni raz jadła wieczorem, pewnie gdzieś koło 8:00. Dokładnie nie wiedziała, o której to było, bo przecież nie miała własnego zegarka. Zjadła kawałek chleba z marmoladą i popiła kawą zbożową bez mleka. Mleko kupowały tylko wtedy, gdy trafił się jakiś większy zarobek, czyli bardzo rzadko. Na szczęście było w domu jeszcze trochę cukru, więc jakoś dało się tę kawę wypić. Zjadły więc, wypiły i poszły do pracy. Jaćka tutaj właśnie, koło mostu Chwaliszewskiego, a Kryśka poszła pokręcić się trochę dalej w kierunku centrum miasta, w okolice Starego Rynku. Już dawno umówiły się, że nie ma sensu stać we dwie w jednym miejscu, żeby nie walczyć między sobą o tego samego klienta. Bezpieczniej było zająć dwa punkty i polować w taki sposób, by zawsze była szansa, że wtedy choć jedna z nich kogoś trafi. Założyły więc coś w rodzaju spółki samopomocowej. Zarobione pieniądze trafiały do wspólnej kasy i dzięki nim miały za co żyć, a co najważniejsze, opłacać pokój. Bo z administratorem ich kamienicy nie było żartów. Jeśli się nie zdążyło z zapłatą do 10:00, przychodził i robił awanturę. Wtedy trzeba było mu zapłacić w naturze i na 2-3 dni był spokój. Niekiedy udawało się tak przeciągnąć jeszcze ze 2 dni, szczególnie jak Heidemann był pokłócony ze swoją żoną Helgą i przez to szczególnie wypuszczony. No ale kłótnie u Heidemannów zdarzały się najczęściej pod koniec miesiąca, gdy administrator rozliczał się z właścicielem kamienicy, panem Aaronem Silbersteinem, który jak zwykle zarzucał Niemcowi kiepskie przykładanie się do obowiązków i małą skuteczność w egzekwowaniu czynszów. Po takiej rozmowie administrator wracał do domu przygnębiony i kompletnie pijany. Wtedy zaczynały się awantury, bo Heidemann nie potrafił zakończyć picia w jeden dzień, ale następnego ranka musiał zalać kaca i tak ciągnęło się to przez kilka kolejnych dni. Jeśli pił do 10:00, wtedy był w stanie wojny z żoną i lubił nawet odebrać zadłużenie w naturze. Gdy pił do 12:00, Też była na to szansa, ale 15 nigdy już nie pił, bo był obowiązkowy i musiał wziąć się do roboty. I wtedy już nic się nie dało zrobić. Trzeba było płacić nawet kosztem jedzenia, bo ten gruby wieprz Heidemann na trzeźwo nie zdał litości. Potrafił wyrzucić lokatora z dnia na dzień, nie licząc się z żadnymi błaganiami o litość. Nie płacisz, to wek i fertyś, mówił drapiąc się po rudej łepetynie. Dziś był właśnie 14 dzień miesiąca i przed południem obudzi ją łomotanie do drzwi. Administrator przyjdzie po zapłatę, a ona będzie miała mu do zaoferowania najwyżej samą siebie. Ciekawe, jak tam się dziś wiedzie Kryśce. Ona była młodsza od Jaćki o 2 lata i Jaćka traktowała ją trochę jak młodszą siostrę. To ona właśnie wymyśliła, że Kryśka powinna chodzić w okolicach Starego Rynku, aż do Placu Wolności, bo tam było zdecydowanie bardziej bezpiecznie niż tu, przy Moście Chwaliszewskim. Tutaj zawsze pętało się pełno miejscowych szuszwoli, którzy żyli z dnia na dzień. Wszyscy byli pijani, a nie jeden potrafił i w mordę dać dziewczynie. No, ale to było ryzyko zawodowe. Zresztą ona umiała sobie z takimi łachudrami radzić. W końcu wychowała się i wyrosła tu na Chwaliszewie, znała więc dobrze większość miejscowych. Ci nie mogli jej podskoczyć, ale gorzej było z tymi obcymi, co trafiali tutaj na gościnne występy. Wśród nich zdarzali się prawdziwi brutale. Nieraz więc było tak, że po wszystkim taki gość chciał odzyskać od niej swoje pieniądze i brał się do lania po twarzy. Ale na takich był sposób. To prawda, natychmiast nic się nie dało zrobić. Swoje na twarz trzeba było przyjąć, choć dłużna nigdy nie była i gryzła wtedy bez litości. Ale gdy było już po wszystkim, zaraz biegła do baru u Okonia, przy Mostowej, dokładnie naprzeciw kamienicy, w której wynajmowały ten swój nędzny pokój, żeby powiedzieć chłopakom co i jak. A tam zawsze po nocy pili jej znajomi złodzieje, bracia Kaźmierczakowie i Tolek Grubiński. To wszystko były szczony z jej podwórka, z którymi się razem chowała. Oni zawsze potrafili odnaleźć takiego gnoja, co sprał ich dziewczynę i we właściwy sposób mu podziękować. W zeszłym roku nawet któregoś razu poważnie przeholowali, bo facet tak się przestraszył ich niewielkich sprężynowców, że wskoczył do warty, chociaż nie umiał pływać. Zniknął zaraz pod wodą i nikt go więcej nie widział. A chłopcy wrócili do picia, trochę nie w sosie, bo nie dotknęli go nawet i nie zdążyli przeszukać mu kieszeni, więc zarobek Jaćki poszedł na dno rzeki razem z tchórzliwym topielcem. To było w zeszłym roku przed Wielkanocą. Wieść o tym topielcu szybko rozeszła się po Chwaliszewie i później przypadki bicia dziewczyn przez klientów zdarzały się bardzo rzadko. Jaćka od tego czasu ani razu nie dostała po gębie, więc mimo iż początkowo była zła na chłopaków, że przyczynili się do zejścia tamtego drania, to później musiała przyznać im rację. Tolek Grubiński powiedział wtedy, że jak kto się będzie brał do którejś z dziewczyn z Chwaliszewa z łapami, to se najpierw 2 razy pomyśli, czy umie pływać. Jaćka przeszła kilka kroków do przodu i weszła na most. Ten, co wtedy skoczył, zrobił to gdzieś tam na środku, gdzie się schodziły 2 łuki stalowych przęseł. Nie chciało jej się tam iść, zresztą nie lubiła tego miejsca. Wyszła na most, żeby zobaczyć, czy daleko do świtu, bo świt najlepiej po wodzie rozpoznać, gdy odbija jaśniejące niebo i nad wodą szybciej robi się jasno. Spojrzała w lewo i przekonała się, że rzeczywiście czas już powoli kończyć to sterczenie przy moście. Po drugiej stronie ulicy stały siostry do Magalanki, które też kręciły się nerwowo, ale one przynajmniej nie straciły nocy. Ta Lafirynda, Aniela, niemal siłą porwała dziś jednego gościa, chwyciła go pod ramię i pociągnęła za sobą do hoteliku. Facet był tak pijany, że pewnie nawet nie wiedział, o co się rozchodzi. Jaćka była przekonana, że Aniela musiała go oskubać do samych kalesonów. Nie potępiała jej, tylko była zła na nią, że jej się udało. No, ona znów nie miała szczęścia. Nic, trzeba wracać do chaty, pomyślała, spoglądając na leniwy nurt wody, nad którą zaczęły się unosić poranne smugi wodnej pary. Nagle z drugiej strony mostu dobiegł ją wyraźny odgłos kroków. Ktoś szedł w jej kierunku. Obejrzał się za siebie na drugą stronę ulicy, gdzie stały jej konkurentki. Dziewczyn już nie było, a więc miała szansę. Była tu całkowicie sama. Kroki zbliżały się. W jej kierunku szedł mężczyzna w płaszczu i w kapeluszu na głowie. To jakiś lepszy gość, pomyślała zadowolona ze szczęśliwego trafu. Byle tylko go do siebie przekonać. Przecież brzydka nie była. Jak chciał dziewczynkę, to co ma dalej łazić i szukać, skoro tu taki kwiatek stoi na moście? Zbliżał się do niej, więc wyszła mu na spotkanie, biorąc się pod boki i wysuwając do przodu swoje obfite piersi. Co tam, kochasiu, szukasz dziewczynki na noc? To jakby co? Mrugnęła do niego lewym okiem i uśmiechnęła się, ukazując dwa szeregi równych, śnieżno-białych zębów. Mężczyzna przystanął i również się uśmiechnął. Miał miłą, sympatyczną twarz. Było w niej coś ciepłego, czego nie potrafiła określić. Sprawiało to jednak, że człowiek natychmiast nabierał do niego zaufania, jak do księdza, pomyślała Jaćka i szerzej się uśmiechnęła. W końcu ksiądz też człowiek i od czasu do czasu musi sobie ulżyć. A przecież tam, po drugiej stronie warty, na śródce, to sami księża. Już niejednemu pomogła w potrzebie. Teraz będzie kolejny. Ci przynajmniej się nie targowali i płacili bez szemrania. Najlepsi klienci. Ładna z ciebie dziewczynka, powiedział ksiądz. Ładna i dużo potrafiąca. Pójdziemy, to się przekonasz. Ksiądz rozejrzał się dookoła, jakby się bał, że zobaczy go z dziewczyną jakiś inny duchowny. Co, boisz się, że ktoś cię zobaczy? Spokojna głowa, nikogo tu nie ma. Nawet inne dziewczynki już se poszły. Podszedł do niej bliżej, tak, że poczuła jego oddech na samej twarzy. Pachniał wodą kolońską i miętowymi landrynkami. Ucieszyła się, że to nie alkohol. Nie będzie przynajmniej śmierdzieć. Uniosła głowę do góry, pewna, że chce ją pocałować. Ale nie złożył pocałunku. Poczuła, jak jego dłoń wsuwa się pod jej liche palto, by po chwili dotrzeć do delikatnej skóry na brzuchu i w końcu zatrzymać się na pełnej piersi. Spojrzała mu w oczy. Były zimne jak lód. Przestraszyła się tego spojrzenia i natychmiast chciała się od niego odsunąć, ale nie zdołała, przytrzymywana z tyłu drugą ręką za plecy. Żałujesz za grzechy, córko? Zapytał ostrym głosem Zimnooki. Nie wiedziała, co powiedzieć, więc przestraszona kiwnęła tylko szybko głową, próbując jednocześnie wyrwać się z żelaznego uścisku. Poczuł to szarpnięcie, więc pchnął ją do tyłu na poręcz mostu i przywarł do niej całym ciężarem ciała. Żałujesz za grzechy, powtórzył jeszcze raz, przysuwając swoje usta do jej ucha. Tak, odpowiedziała cicho, bojąc się podnieść głos, żeby go czasami nie rozdrażnić jeszcze bardziej. Była pewna, że to jakiś wariat, a z takimi nie ma żartów. Trzeba zachowywać się spokojnie i nie dawać im powodów do zdenerwowania. Ja ci odpuszczam w imię Ojca. Jak Boga kocham, to jakiś wariat, ksiądz wariat i Syna i Ducha Świętego. Boże, co mam robić? Poczuła nagle coś twardego i chłodnego na swoim brzuchu, jakby zimną stal. Nie, to nie może być prawda. To przecież nie jest nóż. Amen, powiedział mężczyzna spokojnym głosem, a potem zimne ostrze wbiło się w nią poniżej żeber, rozrywając ją jak piorun. Chciała krzyknąć, wzywać pomocy, wołać jak najgłośniej, wykrzyczeć swój strach, ale męska dłoń zakryła jej usta. Ból, przeszywający każdy milimetr jej ciała, posuwał się powoli w dół, rozcinając delikatną, aksamitną skórę. Mężczyzna cały czas patrzył jej w oczy i nim zapadły się całkowicie w ciemności, dostrzegła w tym lodowatym spojrzeniu małą iskierkę radości. Tam ci będzie lepiej, powiedział, a potem złapał w garść fałdy jej sukienki i odciął nożem. Po chwili przerzucił bezwładne ciało dziewczyny przez poręcz mostu. Gdy usłyszał plusk, spojrzał w dół. Ciało zniknęło w ciemnej otchłani. Na zakrwawionym chodniku, w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą stała dziewczyna, leżały nędzna mufka i niewielka torebka na miedzianym łańcuszku. Ostrożnie, by nie uwalać trzewika, przesunął oba przedmioty na skraj mostu pod barierkę, żeby i one zsunęły się do wody. Potem stanął w rozkroku, rozpiął guziki rozporka i strumieniem moczu spłukał krew z chodnika. Zrobił to akurat w chwili, gdy od strony Chwaliszewa wtoczył się na most ciągnięty przez ogromnego perszerona wóz towarowy wyładowany beczkami z piwem. Siedzący na koźle woźnica z browaru Hugerów, który co dzień o tej porze przejeżdżał tędy w drodze na Śródkę, z niesmakiem popatrzył na sikającego jego mościa i z odrazą splunął na bruk. Przyłapany na sikaniu mężczyzna pochylił się, wtulił głowę w ramiona i szybko ruszył w przeciwnym kierunku. Mgiełka z nad wody powoli się unosiła, oświetlana przez pierwsze promienie słońca wypływające z nad ziemnych wałów fortu Winiary. Rozdział pierwszy. Poznań. Wtorek, 4 marca 1924. Godzina 8:15 rano. Musicie jej szukać, krzyknęła jakaś kobieta. Co musimy, to musimy, a tu jest się cicho, odpowiedział jej równie podniesiony męski głos. Nie wyjdę, jak coś nie zrobicie. A w pysk już dziś żeś dostała? Możesz walić w pysk, a nie wyjdę. Na władzę krzyczysz, cholero jedna? Też mi władza, co nie wie, co robić. Uważaj se, bo zaraz trafisz do kozy. A i dobrze, to przynajmniej wpiszesz do kajeta za co. Co za bezczelna szmata, pomyślał przodownik Alfred Jakubek, wstając ze swojego krzesła za biurkiem. Myślał, że ten głupi kokoszka jest trochę mądrzejszy i raz dwa poradzi sobie z jakąś namolną Francą. A tu proszę, jaka poruta dla policji od rana. Drze się babsko cholerne na policjanta, a ten se na to pozwala, zamiast dawno trzepnąć ją w papę, żeby zamknęła mordę. Nic, trzeba będzie interweniować i pokazać mu, jak się takie sprawy załatwia. Zdjął pas wiszący na poręczy fotela i zapiął go na pokaźnym brzuchu. Miał nadzieję, że akurat dzisiaj uda mu się posiedzieć w swoim służbowym pokoju, niepokojony przez nikogo. Wczoraj spotkał się ze szwagrem i podczas spotkania wypili trochę, nie za dużo, ot, może w sumie litr wódki czystej i kankę piwa do tego, więc nie powinien dziś czuć się kiepsko. A mimo to od rana miał suchość w ustach i lekkie otępienie w głowie. Wszystko przez tę cholerną wódkę. Szwagier przyniósł do niego tę najpodlejszą ze wszystkich poznańskich wódek. On nigdy w życiu nie kupiłby czegoś takiego. Wiadomo przecież, że człowiekowi na jego stanowisku nawet nie wypadało poprosić w sklepie o taką wódkę. On kupiłby pół litra Baczewskiego albo Wyborową. Ale szwagier był prostym człowiekiem i pijał byle co. No, a jak już przyszedł z tą butelką, to nie wypadało odmówić. No i miał teraz skutki, które cały czas siedziały w jego głowie i sprawiały, że myśli składały mu się wolno, w jedną, choć zdecydowanie niewyraźną całość. — Nie wyjdę, powiada mi szluz! — wołała coraz głośniej baba. — Nie wyjdziesz, cholero? — dopytywał się kokoszka. — Pod Bogiem, nie wyjdę! — Nie? Co za uparty babsztyl. Już ja jej zaraz... Wzrok przodownika zatrzymał się na aluminiowej kance do połowy wypełnionej piwem. Gdy tylko przyszedł do pracy, wysłał zaraz najmłodszego na komisariacie posterunkowego Janiaka, żeby przyniósł mu piwo z pobliskiej piwiarni u Anatola. Jej właściciel, wcale nie Anatol, ale Rajmund Kowal, nie miał pojęcia, skąd wzięła się ta nazwa. Mówił, że zawsze wszyscy chodzili na piwo do Anatola, więc nie mógł przecież zmienić nazwy na Rajmunda, no bo wiara by nie wiedziała, gdzie ma iść. Chodzili więc do Anatola robotnicy, rzemieślnicy i doliniarze z Chwaliszewa, a policjanci przychodzili tylko po piwo na wynos, żeby nie siadać z elementem przy stołach i nie bratać się przy kuflu z byle łachudrą. A co tam? Przodownik machnął ręką. Trzeba se myśli rozjaśnić. Chwycił kankę, zdjął z niej pokrywkę i wypił duszkiem, osuszając naczynie do dna. Przez chwilę stał, czekając, aż gazy piwne podejdą pod gardło. Gdy podeszły, beknął głośno, żeby nie bekać podczas załatwiania się ze służbowymi kwestiami, a potem, obciągnąwszy poły mundurowej bluzy, wyszedł sprężystym krokiem z pokoju. Czerwony jak burak kokoszka stał oparty o barierkę odgradzającą część służbową pokoju przyjęć od tej dostępnej dla petentów. Przodownik tylko spojrzał na niego i na tę, z którą się kłócił, i natychmiast zrozumiał, na czym polega problem. Gdyby to było stare, brzydkie i pyskate babsko, to posterunkowy już dawno by nie wytrzymał i zdzielił ją w pysk dla uspokojenia. No, ale uderzenie tego chuchra było samo w sobie jakieś takie niepoważne, jak ona sama. To tak jakby się lało dzieciaka, jej co najwyżej należałoby się lanie pasem na gołą dupę, a nie mordobicie. Mimo wszystko należało jednak interweniować. W końcu był to urząd państwowy, a nie targowisko miejskie. Tu trzeba się zachowywać cicho, tym bardziej, że na ścianie wisi orzeł w koronie i portret prezydenta Wojciechowskiego. Tu trzeba dbać o kulturę. Co tu się wyrabia do jasnej cholery? Krzyknął od drzwi groźnym basem Jakubek, podkręcając przy tym energicznie sumiastego wąsa, na którym poczuł natychmiast piwną wilgoć. Otarł więc gębę wierzchem dłoni na wszelki wypadek, gdyby jeszcze gdzieś zostały resztki piany. Kokoszka natychmiast odwrócił się w stronę przełożonego, stanął na baczność i zameldował w sposób charakterystyczny dla starych żołnierzy. Ja melduję, panie przodowniku, że przylazła tutaj i się wydziera. Jakubek uśmiechnął się pod wąsem, bo cała złość na kokoszkę od razu mu przeszła. Wojskowa skóra, druga natura, pomyślał, usłyszawszy pierwsze słowa meldunku posterunkowego. Ja melduję. Tak meldowali tylko ci, którzy wcześniej służyli w pruskiej armii, przekładając na polski, niemiecki ich melde. On też, meldując się wyższym szarżom, często zapominał się i mówił, ja melduję. Ale tu w Poznaniu mało kto zwracał na to uwagę. Przynajmniej do niedawna. Teraz było już nieco inaczej. Młodzi policjanci meldowali się regulaminowo, zresztą podobnie jak ci nowi poznaniacy, którzy przyjechali tu na urzędy z dwóch pozostałych zaborów, o których miejscowi mówili Galicjoki z Kongresówki. A w starych poznaniakach płynęła jeszcze wojskowa krew, którą nie tak łatwo dawało się oczyścić z pruskich naleciałości. Przecież nawet w powstaniu, mimo że na każdym kroku demonstrowali swoją polskość, przypinając biało-czerwone kokardy i orzełki do pruskich czapek, rozkazy nadal wydawali podwładnym w języku niemieckim. Polskich komend nikt tu nie znał. Uczyli się ich dopiero na wojnie bolszewickiej, ale stare nawyki zostawały, choćby w postaci meldowania. Jakubek groźnie spojrzał na dziewczynę, w oczach której widać było łzy. Trzeba z nią po dobroci, bo pyskata jest jak mało która. Czego ryja drzesz? Powiedział najdelikatniej jak umiał. Bo ten tu chce mnie zbyć, że niby nic ważnego. A co niby ważnego jest takiego, żeby się wydzierać na cały urząd? A to, że moja Jaćka znikła i się nie wróciła do chaty, już będzie od wczoraj. Jakubek wydał wargi i spojrzał z wyrazem rozbawienia na Kokoszkę. Ten też się zaśmiał lekceważąco, jakby chciał powiedzieć – też mi coś. Też mi coś, powiedział Jakubek. No i co z tego, że się nie wróciła? Ale ona zawsze wraca. Jeszcze tak nie było, żeby nie wróciła. A tak w ogóle to niby gdzie by miała iść? Ona nikogo nie ma. Ino mnie. Może jakiego klienta na dłużej podłapała i tyle. Kokoszka podrzucił proste i logiczne rozwiązanie. No właśnie, poparł podwładnego przodownik. To by mi co powiedziała, ona zawsze gada jakby co. Nie dawała za wygraną dziewczyna. Musicie ją szukać. Jej się co stało, albo jej kto co złego zrobił. Musicie ją szukać. No, to już przesadziła. Przodownik gniewnie zmarszczył brwi. Żeby policji powiadać, co ma robić? Policja nie jest od pouczania, tylko od pilnowania porządku. Jakubek spojrzał na orła wiszącego na ścianie, a potem na mądrą, ojcowską twarz prezydenta, który zdawał się patrzeć na policjanta z wyrzutem, jakby chciał powiedzieć. Co, posterunkowy, pierdolicie się z jakąś kurewką jak z ministrem. I jak tu nasza kochana ojczyzna ma się podnieść po latach zaborów? Jak takie, jak wy nie z góły zajmują się utrzymaniem porządku w naszym kraju, za którego żeśmy wszyscy krew przelewali? I po cośmy walczyli tak ofiarnie? Po co życie oddawali nasi dzielni żołnierze? Żeby teraz majestat Rzeczypospolitej cierpiał w Poznaniu przez jakąś kobietę lekkich obyczajów, co to nie umie ryja zamknąć? A policja państwowa co na to? Nic. Biedna nasza ojczyzna, gdy nie ma kto jej bronić, bo obrońcom brzuchy porosły od chlania piwska i siedzenia za biurkiem. Jakubek spojrzał na swój wielki brzuch i zaraz wciągnął go na tyle, ile się dało. I wyprostował się i już chciał zameldować prezydentowi, że to tylko wypadek i że on do takich wypadków nie będzie dopuszczał i że już on o to zadba, a ta mała se zapamięta. Łe, szkoda gadać, niech przemówią czyny. Odwrócił się do dziewczyny i przywołał ją wskazującym palcem. Podeszła do barierki posłusznie, pewna, że ten wielki oficer wreszcie ją wysłucha. Oficer tymczasem zamachnął się i strzelił ją w pysk. Niezbyt mocno, ale na tyle silnie, żeby se zapamiętała, że tu się ksiutów nie robi. Cofnęła się gwałtownie o dwa kroki, a w jej oczach pojawiła się czysta nienawiść. Jakubek uśmiechnął się zadowolony, a potem powiedział: to, żebyś wiedziała, że w urzędzie państwowym trzeba zachowywać się z godnością i nie kalkuluje się krzyczenie na urzędnika. I żebyś jeszcze wiedziała, że polski urząd jest dla interesanta otworem. To se zakonotuj, że grzecznością można góry przenosić, a za krzyki po łbie oberwać. Posterunkowy odwrócił się do Kokoszki, który aż pokraśniał z zachwytu nad piękną lekcją ogłady urzędowej przeprowadzonej właśnie przez pryncypała. Weźcie no pióro i kartkę i upiszcie zgłoszenie tej damy, żeby nie było, że policja nie pilnuje porządku i że lekce se waży zgłoszenia ludności. Jeszcze raz spojrzał w czarne oczy dziewczyny, w których nie było już ani odrobiny złości, a tylko wdzięczność lekko rozmazywana przez łzy. Trzeba wysłać kogo po piwo jeszcze, pomyślał Jakubek, wchodząc do pokoju, bo mi w gębie całkiem już zaschło od tego gadania. A ten Kokoszka to się jeszcze będzie musiał dużo nauczyć. Ale wszystko przed nim. Dasz on radę. W końcu w powstaniu służył w jego plutonie, a jego ludzie zawsze radzili se w życiu. Godzina 8:30 rano. Powiadam panu, jak na wywczas to tylko za granicę, powiedział zastępca komisarza Albin Siewierski, wychylając czubek nosa znad płachty dziennika poznańskiego. No tak, ale do Baden-Baden, a nie na jakieś zadupie, odezwał się komisarz Antoni Fischer, którego głos podwładnego wyrwał z zamyślenia. Ostrzyżony na krótko, solidnej budowy 32-latek, o jasnych włosach, z równo przystrzyżonym wąsem pod nosem, ubrany w porządny stalowy garnitur z bielskiej wełny, spod którego wyzierała kamizelka w granatowo-białe paski, popatrzył na oficera siedzącego naprzeciw przy biurku. To ubranie wydawało się na nim nieco zbyt opięte. Wszystko przez mocno rozwinięte mięśnie, które wyhodował, ćwicząc codziennie z ciężarkami już od najmłodszych lat. Później, w wieku już znacznie dojrzalszym, bo w czasach szkoły średniej, zapisał się do junackiej sekcji zapaśniczej i zapasy okazały się jego prawdziwą pasją. Dziś, co prawda, już nie brał udziału w walkach sportowych, ale ćwiczeń fizycznych nie zaniedbywał. Każdy dzień zaczynał od porannej gimnastyki dla rozruszania mięśni. A czego pan chcesz? To może nie kurort, ale jest ładne jezioro, Plotsensee i wokół las sosnowy. No i od Poznania całkiem blisko, bo zaledwie 3 godziny pociągiem. Właśnie byłem tam, zrobiłem rekonesans i powiadam panu, piękne miejsce. Fischer wzruszył ramionami. Co go mogły obchodzić plany wypoczynkowe Siewierskiego? Ten wrócił do lektury, ale widać było, że chce mu się pogadać. O, proszę. Już po marce, panie nadkomisarzu, uśmiechnął się zadowolony Siewierski. Był nieco niższy od Fischera, bo mierzył 160 centymetrów. Włosy miał czarne, zaczesane do tyłu i mocno nasmarowane brylantyną dla lepszego ułożenia i oczywiście efektownego połysku, który powinien robić wrażenie na kobietach. Ale nie robił, bo o ile na pierwszy rzut oka ten elegant w prążkowanym garniturze mógł się wydawać ciekawą postacią, o tyle ta ciekawość wzbudzona wyglądem znikała natychmiast jak srebra rodowe po wizycie bolszewika. Siewierski był bowiem typem nudnym do znudzenia, który wszystkim rozmówcom próbował narzucić swoje racje, nie wysłuchawszy nawet kontrargumentów. Typ wszystko wiedzący, z którym nie da się rozmawiać o czymkolwiek, bo on i tak wszystko wie najlepiej. Właśnie pan prezydent podpisał dekret w tej sprawie, ciągnął dalej podkomisarz, niezrażony milczeniem przełożonego. Wczoraj podpisał, a dzisiaj o tym w gazecie podają. Teraz, proszę pana, będziemy mieć wreszcie swoje pieniądze. O, proszę. Rozłożył gazetę na stole i zaczął czytać. Rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1914 roku o zmianie ustroju pieniężnego ustalono relację marki polskiej do złotego na 1 800 000 do jednego. Boże, to już się robi. Koniec z milionami. No tak. Fischer pokiwał głową. Bylebyśmy tylko w portfelu mieli pełno. Na to się raczej nie zanosi. Sytuacja gospodarcza niestabilna, to i cudów się od razu spodziewać nie możemy. Ale powoli i do pełnych portfeli dojdziemy. Komisarz spojrzał zdziwiony na swojego podwładnego. Skąd u niego tyle wiary w świetlaną przyszłość? Przecież wystarczyło wyjrzeć na ulicę, żeby zobaczyć całą tę powojenną mizerię w pełnej krasie. Nawet tu, w centrum miasta, gdzie swoje interesy załatwiali ci, których nie dawało się posądzić o brak gotówki. Nawet tu kręciło się sporo postaci ludzi niepewnych o podejrzanej kondycji. A cóż dopiero mówić o tym, co działo się poza reprezentacyjnym Placem Wolności. Przecież wystarczyło pójść tylko kilka kroków dalej, na Stare Miasto albo na Chwaliszewo, żeby zobaczyć, że czas tam się zatrzymał. Te same stare, zrujnowane czynszówki, brudne, ciemne i zarobaczone oficyny, no i te beznadziejne, ponure lokale w podwórzach, do których nie zapuszczali się nawet najdzielniejsi policjanci. I do tego jeszcze ta wszędobylska prostytucja. To miała być ta świetlana przyszłość Rzeczypospolitej? Przecież to jeszcze trzeba ogrom pracy włożyć, żeby coś takiego mogło tu drgnąć, żeby cokolwiek mogło się zmienić. Tu trzeba było herosów, organiczników, którzy chcieliby pracować u podstaw, a reforma pieniądza? Co ona może zmienić? Zresztą, czy marka była taka zła? Całe życie płacił markami i jakoś nigdy nie narzekał na tę walutę. Prawda, te marki były niemieckie, więc całkiem stabilne. Potem przyszły marki polskie, ale już nie takie mocne jak ich poprzedniczki. Ale samo słowo marka dawało jakieś poczucie stabilizacji. A teraz miały wejść polskie złote. Przecież złoty nie będzie ze złota, ale też z papieru. Jeden papier zastąpi drugi. I to miało zapewnić lepsze jutro? Bzdura. Pan jesteś niepoprawdy optymista, panie kolego, powiedział Fischer, popijając herbatkę z porcelanowej filiżanki. Sama reforma niewiele może zmienić. Polski złoty nie dokona cudu gospodarczego. Poza tym nie od razu zastąpi starą, dobrą markę. To, panie, proces rozłożony na dłuższy czas. Ale ja bym się od razu nie spodziewał poprawy. Tu trzeba solidnej pracy w całym kraju, a nie tylko jednego dekretu prezydenta o zmianie waluty. Ja jednakowoż, panie nadkomisarzu, myślę, że to krok w dobrym kierunku. Potrzebny nam taki impuls ożywczy, to jak szarża kawaleryjska, co front przełamie, by w tę wyrwę wpuścić piechotę, by ona rozlała się na tyłach przeciwnika. Pierwszy impuls. Fischer spojrzał na podwładnego, kręcąc z powątpiewaniem głową. Wy z kongresówki ciągle myślicie o szabli i szarży. Hajda na bolszewika, a potem jakoś to będzie. A ja panu powiadam, że tylko solidna praca podniesie nasz kraj. A czy ja o czym innym mówię? Zdziwił się Siewierski. Przecie mi o pracę i o szarże chodzi. Bez przełamania nie ma zwycięstwa, a po przełamaniu do solidnej roboty wziąć się muszą ci w szarych żołnierskich mundurach. Bez nich tej wojny nie wygramy. Fischer machnął ręką i sięgnął po swoją filiżankę. Ci nowi poznaniacy, tacy jak ten Siewierski, którego do policji poznańskiej przysłano rok temu prosto ze stolicy, to byli ludzie innego formatu. Oni inaczej byli kształtowani niż poznaniacy. Dla nich liczył się efekt, blichtr. A co z tego wyjdzie, to się zobaczy, byleby tylko od razu można było odtrąbić sukces. Tak samo było w policyjnej robocie. Solidne, żmudne śledztwo to dla Siewierskiego niepotrzebna strata czasu. Dla niego było najważniejsze jak najszybciej zameldować przełożonym, że w śledztwie jest już postęp. A postęp taki uzyskiwało się w bardzo prosty sposób. Trzeba było natychmiast wsadzić do aresztu kilku podejrzanych typów, co się przypadkiem nawinęli pod rękę. I co z tego, że zazwyczaj nie mieli oni nic wspólnego ze sprawą? Oni z racji swej proweniencji i tak byli podejrzani, więc mogli sobie posiedzieć, twierdził Siewierski. A że nikt nie był zamieszany w sprawę, tym gorzej dla sprawy. Początkowo Fischer patrzył z niedowierzaniem na działanie swojego podwładnego, bo takie posunięcia nie mieściły się w kategoriach zdrowego, policyjnego rozsądku. I nawet nie liczyło się to, że takie postępowanie łamie obowiązujące prawo. Próbował oczywiście z tym walczyć, dopóki nie utarł mu nosa jego bezpośredni szef, zastępca komendanta okręgowego Tarkowski. Też Galicyjok z kongresówki. Co się pan czepiasz młodego? Zapytał złośliwym tonem, zły, że Fischer zawraca mu głowę jakimiś drobiazgami. Masz pan podejrzanych? Nie masz pan nic? A Siewierski ma już 12 z kręgu podejrzanych, zamkniętych w kozie. Pan tylko łazisz na miasto i gadasz z ludźmi, a on działa. I dla pryncypała nie miało większego znaczenia, że to W końcu on zamknął kasiarza, który obrobił w ciągu 2 tygodni 2 bankowe sejfy. Sukces przypadł całemu zespołowi, łącznie z Siewierskim, który przecież zdobył niezwykle cenny materiał pochodzący z zeznań zatrzymanych o tym, że kasiarz musi być nietutejszy, bo wśród miejscowych nie było jeszcze takiego fachowca. Tyle to i sam Fischer wiedział bez zamykania niewinnych ludzi do aresztu. Wstał zza swojego biurka i podszedł do okna. Na narożniku 27 grudnia i Ratajczaka, jak zwykle o tej porze, panował ożywiony ruch. Ulicą przejeżdżały dorożki, nieliczne automobile podążające w kierunku Placu Wolności, pobliskiego bazaru albo pod któryś z domów handlowych Deierlinga lub Hassego. Jak zwykle całe masy przechodniów spieszących w sobie tylko znanych interesach. Miasto żyło swoim zwyczajnym tempem, niezależnym od prezydenckich rozporządzeń, jeszcze nieświadome, że wkrótce przyjdzie mu się zmierzyć z nową polską walutą. Ciekawe, czyj wizerunek będzie na monetach? Rzucił zaczepnie Fischer, odwracając się od okna w stronę pokoju. No jak to? Siewierski natychmiast się ożywił, a na twarzy pojawił się radosny uśmiech. Przecież to zrozumiałe, kto inny na takie uhonorowanie zasługuje, jak nie nasz ukochany komendant. Bez pierwszej brygady nie byłoby dziś odrodzonej Rzeczypospolitej. Admowski? On nic dla kraju nie zrobił? Wbijał kolejną szpilę komisarz. Pi, panie komisarzu, Dmowski to salonowiec, co po paryskich salonach się obracał, gdy myśmy w okopach krew przelewali. A nasz wódz to jest fisza innego formatu. To jest bohater narodowy jak Koziatulski, Poniatowski, jak Kościuszko, jak... I tych trzech na awersy by starczyło. Przerwał mu Fischer, wykorzystując moment, w którym Siewierski przerwał poszukiwania kolejnych przykładów bezprzykładnego męstwa narodowego. Jednak bohaterowie potrzebują szarych żołnierzy i takich, co za nich rozmowy prowadzić umieją. Bez Dmowskiego w Paryżu nie byłoby niepodległości. Bez Paderewskiego nie byłoby niepodległości. A bez tego... Cośmy sami zrobili w powstaniu tu, w Wielkopolsce całej, bez pomocy Piłsudskiego, który miał nas w dupie, nie siedzielibyśmy dziś tutaj. Siewierski zamarł z przerażenia. Takie słowa pod adresem naczelnika, toż to była najzwyklejsza obraza majestatu. On przecież nikogo nigdy w dupie nie miał. Jeno Polskę całą w sercu nosił, a tu się takie rzeczy powiada? Ja protestuję! To jest obraza dla wszystkich legionistów. Ja zaraz o tym...
Zaraz to mnie możesz pan w dupę pocałować. Powiedział spokojnym głosem Fischer i chwyciwszy z wieszaka palto i kapelusz, wyszedł z pokoju trzasnąwszy drzwiami. Szybko przeszedł przez długi korytarz kończący się obszernymi schodami prowadzącymi do wielkiego foyer. Starszy posterunkowy Frankowski... Pełniący przy drzwiach wyjściowych straż wyprężył się służbiście i zasalutował. Fischer chciał podnieść dłoń do salutu, ale przypomniał sobie, że przecież nie jest w mundurze i nie ma na głowie czapki, ale zwykły kapelusz. Od 21 roku, od momentu zdemobilizowania, raczej rzadko nosił mundur. Gdy pracował tu, na miejscu w budynku dyrekcji policji, wolał garnitur. Jednak, gdy sprawa wymagała wyjścia do miasta, chcąc nie chcąc, przebierał się w mundur, który zawsze czekał odprasowany w szafie. Nie przepadał za tym niebieskim uniformem, bo już nie był to ten mundur wojskowy, który nosił od pierwszego dnia powstania, ozdobiony biało-czerwoną kokardą. Wcześniej był to ten sam mundur, tyle że pruskiej armii z naszywkami podporucznika piechoty. Nosił mundur nieprzerwanie przez 5 lat. Nic więc dziwnego, że wojskowe, jeszcze nie tak dawne nawyki w człowieku tkwiły. Uniesioną dłonią machnął tylko policjantowi i wyszedł z budynku. Stanął na ulicy i wydobył z kieszeni marynarki woreczek z fajką. Była już nabita, bo właśnie zamierzał ją zapalić w biurze, ale po rozmowie z tym cymbałem siewierskim musiał wyjść i zaczerpnąć świeżego powietrza. Włożył fajkę do ust i zapalił tytoń. Aromatyczny dym wypuścił nosem, a potem nieśpiesznym krokiem przeszedł przez ulicę pod budynek dawnego Teatru Niemieckiego. Stanąwszy przed wejściem do mieszczącej się na parterze Café Esplanade, przez chwilę rozważał, czy aby nie wejść tam i nie wypić kufelka piwa. Nie zdecydował się jednak. Ruszył w prawo w kierunku Placu Wolności i dalej Starego Rynku, zostawiając za sobą potężny pruski gmach dyrekcji policji, który wszyscy nazywali, tak jak za pruskich czasów, budynkiem prezydium. Postanowił, że przejdzie się tam dla uspokojenia nerwów, ale też w sprawach służbowych. Co prawda z pewną osobą miał umówione spotkanie jutro, ale doszedł do wniosku, że nie stanie się nic wielkiego, jeśli zajdzie do niej dzisiaj. Od czasu do czasu odwiedzał pewną osobę mieszkającą na jednej z uliczek odchodzących od rynku, żeby porozmawiać z nią o ważnych sprawach, które mogą się w końcu wydarzyć. Godzina 8:40 rano. Melduję posłusznie, że jeszcze go nie ma, panie kapitanie, zameldował sierżant Okoń przez telefon. Kapitan Zygmunt Jażdżewski chciał przekląć, ale w ostatniej chwili się powstrzymał. Nie mógł przecież okazać zdenerwowania przed jakimś sierżanciną. To by dopiero było, jakby się po koszarach rozniosło, że oficer nie potrafi opanować emocji. Powiedział tylko w zastępstwie dyżurnego przekleństwa, a potem opanowawszy się zupełnie, po raz trzeci wydał mu dziś dokładnie tę samą dyspozycję. Jak tylko się pojawi, natychmiast niech się melduje. Zakończył rozmowę i odłożył słuchawkę na widełki. I co miał teraz zrobić? Przecież za 10 minut on i porucznik Karpiński powinni meldować się u dowódcy pułku. Mieli przedstawić mu komplet informacji, które udało im się do tej pory zebrać na temat domniemanej agentury bolszewickiej działającej na terenie ich jednostki. Odwalili w tej sprawie kawał poważnej roboty, przesłuchując większość oficerów i podoficerów, bo szeregowych nikt nie brał pod uwagę. I dziś efekt swojej 4-miesięcznej pracy mieli pokazać dowódcy. Papiery na szczęście leżały spokojnie na dnie ich kasy ogniotrwałej w biurze, ale nie było Kajetana Karpińskiego. No i co on miał teraz zrobić? Miał się stawić sam przed pułkownikiem? Przecież pierwsze pytanie dowódcy dotyczyć będzie Karpińskiego. A on nie będzie umiał na nie odpowiedzieć. Bo niby skąd miał wiedzieć, gdzie on się podziewa? Karpiński był solidnym oficerem dwójki, któremu jeszcze nigdy nie zdarzyło się spóźnić do pracy, a tymczasem dziś, w najważniejszym od kilku miesięcy dniu, zwyczajnie go nie było. Czyżby zaspał? Pytał sam siebie kapitan Jażdżewski. Nie, to niemożliwe, przecież on nie z takich, co by sobie lekceważyli obowiązki służbowe. Może więc nagle zachorował. To by mogło wyjaśnić przyczynę absencji. Zaraz jednak kapitan przypomniał sobie, jak w 19 roku Karpiński wraz ze swoim szwadronem przedarł się przez linie bolszewickie. Ledwo trzymał się konia, będąc postrzelony 3-krotnie. Ledwo siedział w siodle, ale dojechał do swoich, przyprowadzając oddział niemal w komplecie. Nie, taki człowiek, mając na uwadze obowiązek, przyczołgałby się tutaj, żeby oznajmić, że słabość nie pozwala mu referować, a potem dopiero by zemdlał z wysiłku. Ale nigdy nie zostawiłby spraw samym sobie. To nie ten typ oficera z armii austriackiej, w której każdy robił, co mu się żywnie podobało. Stara, dobra, rosyjska szkoła. Tylko co z tego? Przecież nie mógł czekać z założonymi rękoma, aż wezwie go do siebie pułkownik Wróblewski. Trzeba zacząć działać, trzeba kogoś posłać do Karpińskiego, do domu. Przecież on mieszkał całkiem niedaleko, przy Matejki, koło ogrodu botanicznego. Stąd zaledwie 10 minut pieszo. A jakby rowerem pojechać? Kogoś się pośle, niech się dostanie do mieszkania i postawi go na nogi. Właśnie, na nogi? A może on ze złamaną nogą leży gdzieś w pokoju, nie mogąc się ruszyć. Pewnie potrzebuje pomocy. Trzeba natychmiast kogoś tam słać. Podniósł słuchawkę telefonu i przez chwilę czekał, aż odezwie się dyżurny z centrali. Gdy usłyszał halo, natychmiast do mikrofonu rzucił numer, z którym chciał się połączyć. Po minucie z drugiej strony odezwał się głos należący do sierżanta Okonia. Ja melduję, że jeszcze nie przyszedł, panie kapitanie, odpowiedział, gdy Jarzewski zdążył się przedstawić. Nie o to idzie, sierżancie, nie ma czasu na dalsze czekanie. Weźcie no rower i podjedźcie do niego do mieszkania. Tylko bez ociągania. Zaraz macie tam jechać, bo za pół godziny mamy się meldować u dowódcy pułku. Rozumiecie, sierżancie? Natychmiast, to nie znaczy za kwadrans. Tak jest, odpowiedział sierżant, a w jego głosie dało się słyszeć wyraźną niechęć, tak jakby chciał dać do zrozumienia oficerowi, że on doskonale wie, co znaczy rozkaz natychmiast. Rozumiecie, sierżancie? Wolał upewnić się kapitan. Tak jest, potwierdził podoficer. Kapitan odłożył słuchawkę i wstał zza swojego biurka. Sięgnął do kieszeni mundurowej bluzy i wydobył z niej paczkę egipskich. Zmiał papierosa w palcach, żeby trochę wykruszyć zbyt mocno zbity tytoń, a potem przypalił go zapalniczką. Na zegarze wiszącym na ścianie wskazówki wskazywały za 25:09. Było jeszcze trochę czasu. To mogło się udać. Jeśli Okoń będzie tam za 5 minut, sprawdzi co i jak, to najdalej za 20 minut powinien tu być z informacją. Wtedy, jakakolwiek by była, będzie mógł pójść do pułkownika i zameldować mu, co się stało, wyposażony w jakąś wiedzę. Powie mu, że nie wiadomo na razie, co się dzieje z porucznikiem, a potem sam podzieli się z dowódcą ustaleniami ich dwuosobowego zespołu. Właśnie. Ustaleniami. Miał jeszcze chwilę, więc mógł sobie ponownie zajrzeć do teczki. Podszedł więc do kasy ogniotrwałej, ustawił najpierw odpowiedni szyfr, a potem włożył klucz do dziurki i przekręcił 2 razy. Ciężkie pancerne drzwi otworzyły się z jękiem. Nawet nie zaglądając do środka, włożył rękę, by sięgnąć pojedynczą teczkę leżącą na dolnej półce. Dotknął jednak pustej półki. Zimny dreszcz przebiegł mu po plecach. Błyskawicznie otworzył drzwi na całą szerokość i nieomal włożył głowę do środka. Zielonej teczki nie było. Teczka z ustaleniami z 4-miesięcznego śledztwa zniknęła bez śladu. Stał przez chwilę patrząc i nie mogąc uwierzyć własnym oczom. Co do cholery mogło się stać? Czyżby Karpiński zabrał ją ze sobą do domu? Ale przecież to było pogwałcenie wszelkich regulaminów. On doskonale wiedział, że takich papierów nie wynosi się na zewnątrz. Chyba, że ktoś go do tego zmusił. Mój Boże, to nie może być prawda. Kapitan Jarzewski zupełnie bezwładnie opadł na fotel za swoim biurkiem. Niemal odruchowo sięgnął lewą ręką do pasa, by upewnić się, że kabura jego pistoletu jest na miejscu. Spojrzał na zegar. Do 9:00 został jeszcze kwadrans. Na zewnątrz, na parkurze, jakiś rotmistrz prowadził za uzdę dorodnego gniadosza. Pewnie chce go wybiegać, pomyślał zupełnie bez sensu kapitan. Godzina 8:50 rano. Szczepan Soltys splunął do wody z pokładu barki piaskarskiej zacumowanej przy nabrzeżu w pobliżu mostu Chwaliszewskiego. Nazywał się Soltys od samego urodzenia, mimo że nikt nie mówił na niego Soltys, ale Soltys. Tak też mówiono o jego tatusiu, który to był Soltys, a mamusia Soltysowa. Jednak w jego metryce chrztu jak wół stało Szczepan Soltys. Podobnie było u jego brata Tomasza, który też był Soltysem, i u brata Jędrzeja, również metrykalnego Soltysa. Co ciekawe, nikt nie wołał za nimi Soltys, a wszyscy mówili o nich Soltysiaki. I bądź tu mądry, Soltys w mówieniu, a urzędowo jakiś nie wiedzieć czemu Soltys. Gdy spytał kiedyś tatusia o tę rozbieżność, było to w czasach, gdy już chodził do szkoły, niemieckiej szkoły powszechnej, i potrafił odczytać tę swoją metrykę. W odpowiedzi ojciec sołtys tylko strzelił go w łeb i powiedział, żeby się niemieckimi głupotami nie zajmował. No ale jemu to ciążyło, więc zapytał nauczyciela Eberta, czemu on jest sołtys, a jego ojciec sołtys. No i nauczyciel mu wytłumaczył, że w niemieckim języku nie ma eł, jest tylko l. I musi się pisać z niemiecka, skoro jest obywatelem niemieckiej Rzeszy. Wtedy właśnie dowiedział się, że jest obywatelem niemieckim i mieszka w Niemczech, choć zawsze myślał, że w Poznaniu. Dlatego też o to zapytał. Ale nauczyciel upewnił się tylko w przekonaniu, że ma do czynienia z uczniem dotkniętym ciężkim przypadkiem kretynizmu. Więc mu wyjaśnił, jak komu głupiemu, że skoro chodzi do niemieckiej szkoły, w której wszyscy, łącznie z nim samym, mówią po niemiecku, to chyba mieszka w Niemczech, a nie w kraju Zulusów. Ale żeby se to dobrze zapamiętał, kazał mu na wszelki wypadek przeciągnąć się na ławie i wymierzył mu na dupę 5 razów drewnianym wskaźnikiem. To na jakiś czas zniechęciło chłopaka do poszukiwania prawdy. Był sołtysem urzędowo i w armii pruskiej podczas Wielkiej Wojny też tak był zapisany. Wtedy mu to jakoś nie przeszkadzało, bo żaden z jego niemieckich kolegów nie wymówiłby przecież tak polsko brzmiącego nazwiska. Nawet imię mu przerobili i wszyscy zwracali się do niego Stefan. Ale gdy zaczęło się w Poznaniu powstanie, jego niewielki oddział dostał się do niewoli. Wzięli ich tacy sami żołnierze, tylko że z biało-czerwonymi kokardkami na czapkach. I gdy któryś z nich zapytał, czy są wśród nich Polacy i zapytał po polsku, to on się zgłosił. Potem przypomniał sobie o eł w nazwisku, gdy wpisywał się do swojego nowego oddziału. Tam chciał skorygować ewidentną niemiecką poprawkę, skoro nawet dowódca kompanii wołał na niego sołtys. Jednak szef kompanii spisał nazwisko z dokumentu wojskowego, a tam oczywiście było bez eł. Zwrócił mu więc uwagę, że powinno być po polsku. Szef popatrzył na niego uważnie, a potem wpisał po niemiecku. W dupie mam, jak kogo wołają. W papierach Ordung muss sein i Schluss. Nazwisko to nie jakaś pierdółka, ino nazwisko. Jakby se każdy tak chciał zmieniać w papierach, co mu się zachce, to byśmy mieli burdel, nie wojsko. No i Szczepan sołtys pozostał sołtysem w papierach, mimo że nikt nie mówił do niego inaczej jak sołtys. Splunął po raz kolejny, myśląc nad swoim trudnym życiem człowieka dwojga nazwisk. Spojrzał na pokład swojej barki wypełniony po brzegi jasnym warcianym piachem. Przy tej stercie uwijali się kopacze, którzy napełniali taczki, a te przewozili ostrożnie tragarze, pchając je na nabrzeże po chwiejącym się trapie z desek. Tam piach ładowano na stojące w oczekiwaniu wozy piaskarzy, którzy rozwozili cenny ładunek na miejskie budowy. Bo wiadomo, że bez dobrego piachu niczego się nie wybuduje. A uważać mi tam jeden z drugim! Krzyknął tak na wszelki wypadek, choć dobrze wiedział, że i tak każdy z tragarzy stara się jak może, bo mają przecież płacone od masy przetransportowanej na ląd, a nie od wyrobionych godzin. Dlatego nie opłacało się im stracić choćby i kilograma ładunku. Ale Szczepan sołtys, właściciel barki piaskarskiej, musiał od czasu do czasu pokazać, kto tu rządzi, a i kto płaci za zarobioną robotę. Spokojna głowa, panie Szyper! Zawołał w odpowiedzi Frącek Baran, młody blondyn i najweselszy chłopak w całej kompanii. Zawołał i mało nie zleciał z trapu razem ze swoją taczką. Frącek, nie pierdol, bo pory se zaraz umoczysz! Krzyknął do niego Zenek Mierzwa, opierając się o szypę. To wywołało głośną salwę śmiechu pozostałych piaskarzy. Sołtys też się uśmiechnął, ale nie głośno, bo on, człowiek bądź co bądź na stanowisku, nie mógł się śmiać jak zwykły robotnik. Podniósł się z pokładu, żeby pójść w kierunku pracujących. Trzeba było rzucić okiem, jak robota postępuje i ile zostało jeszcze dziś do rozładowania. Spojrzał na most pełen wozów i ludzi, którzy przemieszczali się z jednego brzegu warty na drugi. Już chciał odwrócić się do swoich pracowników, gdy nagle coś mu mignęło. Zdziwił się, most był przecież stalowy i pordzewiały. To niby co tam mogło się świecić? Zmrużył oczy, cały czas patrząc w tę stronę. Rzeczywiście coś tam było i świeciło jasnym promieniem w kierunku jego barki. Coś, co było na tyle jasne, że potrafiło odbić promienie słońca, które powoli dźwigało się ponad katedralne wieże. Świeciło jak cholera, ale nie cały czas. Przestawało, gdy słońce przesłaniały lekkie pierzaste obłoki, które po błękitnym niebie przepędzał wiatr. Co to może być? Powiedział sam do siebie szyper Soltys. To musiało być coś świecącego, odpowiedział sam sobie w myślach. A co się świeci? Szkło albo metal wypolerowany? Szkło natychmiast wykluczył, no bo co by tam między metalowymi przęsłami robiło szkło? To mógł być tylko metal, tyle że nie wiadomo jaki, bo na ten przykład złoto świeci się zawsze tak jak brylanty. Ale to nie brylanty, bo brylanty to szkło przecież, a szkło tam nie może se dyndać, bo to coś tam najwyraźniej se dynda. To może być złoto, jak tak se dynda i świeci. Zgodził się sam z sobą Soltys, po czym z fachową precyzją zaczął analizować możliwości sprawdzenia, co też tam może być. Od dołu, nawet jakby tam podpłynął barką, to za cholerę by nie dało się zobaczyć. Jedyna możliwość to zejście z góry. Trzeba byłoby przeleść przez barierkę i zleść po tych metalowych dźwigarach, no ale to było dość niebezpieczne. Sam nie da rady, bo już nie jest taki gibki jak kiedyś. To musiałby zrobić taki ktoś, kto jest sprawny jak pająk. Odwrócił się w stronę nabrzeża. Trzymając rączki taczki, szedł w kierunku trapu, zadowolony nie wiadomo z czego, Frącek Baran. Gdy zrobiło się miejsce i jego kolega stękając wjechał na górę, chłopak szybko pognał na dół i zatrzymał się tuż przy kurczącej się stale w stercie piachu na barce. — Frącek, idź ino tutaj! — krzyknął do niego i machnął jednocześnie ręką. Chłopak usłyszał, uśmiechnął się szeroko i pobiegł wąskim bocznym przejściem, po którym niejeden bał się nawet chodzić wzdłuż lewej burty barki. — Jestem, no! — To jakżeś już jest, to się patrz tam — szyper wskazał ręką most. — No i co widzisz? Co? — No widzę. — Co widzisz? — Jak to co? — No widzę most! — Nie most, do cholery, most tam jest zawsze. Ja pytam, czy widzisz co niezwykłego? O Jezu, widzę. Co? Wóz jedzie. Łejery, ady to wóz cyrkowy. Na żółto pomalowany. Łe, będzie cyrk w mieście. Nie tu, patrz pod most między tymi poprzeczkami ze stali. A to trzeba było tak od razu, panie szyper. No widzę między poprzeczkami. I no, nic tam nie widzę. Poczekaj, bo chmury zakryły słońce. O, teraz już widać. Widzisz? Widzę, jakby co świeciło. Bo świeci, coś tam jest. No, prawda, coś tam świeci się. A jakbyś tam popatrzył z mostu, tak z góry, to byś poradził tam zleść? No, bo ja wiem. Chłopak zrobił minę, jakby zastanawiał się nad szansą powodzenia ryzykownego przedsięwzięcia. A co tam? Trzeba zobaczyć, co to może być. Ino, że coś musi się za to dostać, bo inaczej... Soltys podjął decyzję. 500 000 płacę, jak tam zleziesz. Za 500 000? Za 1 000 000? To by się może opłaciło. Dobra, Żydzie chłerdy. Niech ci będzie zysk. A moja krzywda. Idziemy na most. Ja ci z góry będę powiadał, gdzie trzeba. Spokojnie, panie szyper, da się radę zrobić, uśmiechnął się Frącek Baran i ruszył biegiem wzdłuż barki. Szczepan Soltys poszedł za nim, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Na wszelki wypadek. Godzina 8:50 rano.
Ja melduję posłusznie, że w mieszkaniu nikogo nie ma. Drzwi otwarte do mieszkania, a pana porucznika w środku nie ma. Dozorca nie widział go od wczoraj. Meldował regulaminowo sierżant Okoń. Co oni mają z tym ja na początku meldowania? Pomyślał zupełnie bez sensu kapitan Jażdżewski, jakby nie miał ważniejszych spraw na głowie. Od czasu, gdy tu przyjechał rok temu, ze zdziwieniem zauważył, że wielu podoficerów na początku przed słowem melduje, dodaje jeszcze zaimek ja. Zupełnie nie wiedzieć po co. Pytał o to nawet kogoś, ale ten ktoś, zdaje się, że to był właśnie chwilowo zaginiony Karpiński, odpowiedział, że to jakaś pamiątka po armii pruskiej. Tylko jaka? Tego nie powiedział, a on nie bardzo się tym interesował. Armii pruskiej, chwalić Boga, od dawna nikt już tu nie widział. A że jakieś śmiesznostki lokalne, niech im tam będzie. Młodzi już tak nie mówili, tylko w tych starych piernikach jeszcze ten Prusak siedzi. Ale niekiedy to i nawet dobrze, bo czego jak czego, ale dyscypliny ich Prusacy nauczyli. Sierżant Okoń stał cały czas na baczność, czekając, aż oficer pozwoli mu na spocznij, ale ten jakby o nim zapomniał. Bo to też i tacy oficerowie z tych kongresowiaków, co o żołnierzu zapominają. Dawniej nie do pomyślenia. Stał więc wyprostowany i wpatrzony w widok za oknem. Tam sierżant Marczak ustawiał w szereg pluton rekrutów, co to dopiero zaczynali służbę i nijak nie potrafili pojąć, o co chodzi pod oficerowi, który biegał wokół szeregu, próbując za wszelką cenę sprawić, by ci nieudolni zasrańcy prawidłowo pokryli i wyrównali. Okoń uśmiechnął się pod wąsem. Dobry był z Marczaka kolega, ale do musztry to on się nie nadawał. Co innego, on już by im pokazał, jak się staje na zbiórce, a jakby nie umieli, to zaraz by ich puścił biegiem 5 razy wokół dziedzińca. Gdyby po tej przebieżce się znów nie udało, pobiegliby jeszcze raz i tak aż do skutku. Wiedział dobrze, że takich 5 przebieżek czyniło cuda i wystarczyła godzina biegania, żeby nauka przyniosła skutek. Ale żeby to wiedzieć, trzeba było mieć twardą dupę i odpowiedni, nawykły do wydawania rozkazów głos. Marczak był w porządku, ale brakowało mu stanowczości. Nadawał się raczej do intendentury niż na plac ćwiczeń. Tak samo jak on. Powinien ćwiczyć rekruta, a nie jeździć na rowerze za jakimiś oficerami, co to nie potrafią się zabawić w nocy tak, żeby na rano być w pełnej gotowości do zajęć. Spocznijcie, sierżancie, z zamyślenia wyrwał go głos kapitana Jażdżewskiego. Okoń odetchnął z ulgą i wysunął lewą nogę do przodu. Jego postawa była już mniej formalna, więc mógł sobie pozwolić na mniej regulaminową opinię. Jeśli oczywiście zażyczy jej sobie oficer. A tak, waszym zdaniem, sierżancie, to co tam się stało? A jednak sobie zażyczył. W środku jest gemela, jak po weselu na Chwaliszewie. Wszystko rozpieprzone, jakby kto handgranatę wrzucił, a pana porucznika ani widu, ani słychu. Gemela? Jażdżewski najwyraźniej nie zrozumiał słowa. Znaczy rozpierducha. Aha, bałagan. No, znaczy tak jest. Ale bałagan taki, że się tak wyrażę jak po hucznej zabawie. Wolał upewnić się kapitan. Taki sam i no większy. Co znaczy większy? To tak, jakby pan z całym szacunkiem zaprosił do siebie kilku bolszewików, bo wybebeszone wszystko dokładnie, jakby kto tam złota szukał. Czyli że jak? Sofa i 2 fotele pocięte, z szuflad wszystko wywalone na podłogę, szkła pobite i no żadnej flaszki nie widać. Znaczy się, spożywania alkoholu nie było. Jażdżewski zaklął pod wąsem. To wyglądało jak regularne przeszukanie mieszkania. Jednak do tego wszystkiego nie pasował tylko jeden element. Spojrzał na blat biurka i na leżącą na nim zieloną teczkę. Tę samą teczkę, w której mieściła się dokumentacja wszystkich rozmów z oficerami i podoficerami pułku, które on i Karpiński przeprowadzili w trakcie dochodzenia w sprawie sowieckiej agentury. Wszystkie papiery były najprawdopodobniej w jak najlepszym porządku.
Stwierdził to, przeglądając je pośpiesznie, zaraz jak tylko okoń zameldował się w jego gabinecie. A ta teczka? Jak to się stało, żeście ją znaleźli w tej, jak to powiedzieliście, gameli? Gemeli, panie kapitanie, poprawił go zaraz sierżant. Mniejsza o słowo, co z tą teczką? Z tą teczką to ja melduję, że było tak, że jak tylko on zobaczył, że tam jest taka rozpierducha, to pierwsze trzeba było sprawdzić pod oknem. Co pod oknem, sierżancie? Gadajcie do cholery jaśniej. No przecie gadam, panie kapitanie, jaśniej. Znaczy się wszystko jak trzeba, po kolei. No to jakem wlazł i zobaczyłem te gemele, tom se pomyślał, że to kradzież z włamaniem. A zaraz mnie przyszło do głowy, że jak kradzież, to złodziej musiał szukać skrytki. No to sprawdziłem skrytkę. Zaraz, sierżancie, czy wy chcecie powiedzieć, że wiedzieliście, gdzie w mieszkaniu porucznika jest jakaś tajna skrytka? Jarzewski spojrzał z niedowierzaniem na Okonia, którego pytania oficera wcale nie zbiły z tropu. Wręcz przeciwnie, był całkiem zadowolony. Ja melduję, że wiedziałem, bom sam ją zmajstrował. Jak to? Ano tak, że jak pan porucznik tu do nas nastał z tego Wilna, jak przyjechał, to on mnie zapytał, czy ja znam jakiego rzemiechę stolarskiego albo innego, co by potrafił zmajstrować u niego w chacie takie schowanko, co by można było tam od czasu do czasu schować jakieś flepy. Natychmiast zauważył, że kapitan znów czegoś nie zrozumiał, więc wyjaśnił jak dziecku. Flepy, znaczy się, u nas się powiada na papiery różne, a jemu się rozchodziło o takie tajne, jakby chciał nad nimi w chacie popracować. No to ja mu powiadam, że sam zrobię, bo ja, panie kapitanie, to jestem syn stolarza i na drewnie to ja się znam całkiem akuratnie. No i zmajstrowałem taką skryteczkę pod parapetem w salonie. No i w niej właśnie była ta teczka. Jarzewski pokiwał głową. Wszystko to zaczynało trzymać się kupy. Znika oficer odpowiedzialny za poszukiwania jaczejek bolszewickich w armii. W jego mieszkaniu ktoś robi regularne przeszukanie, ale nie trafia na dokumenty, bo jeśli oficer zniknął i jest gdzieś przetrzymywany, to znaczy, że nie wydał miejsca ich przeszukiwania. To na razie oznacza, że jest problem, ale nie ma jeszcze szczególnego zagrożenia. Teraz jak najszybciej trzeba znaleźć porucznika Karpińskiego. No, ale decyzję o tym, co należy robić, musi zaakceptować dowódca pułku. Do 9:00 zostało jeszcze 5 minut. Trzeba iść poinformować go o kłopocie. Ale najpierw trzeba zrobić wszystko, żeby nikt nie dowiedział się o tym, co się dotąd wydarzyło. Sierżancie! Tak jest? Weźmiecie 2 ludzi, najlepiej podoficerów. Takich, wiecie, sprawdzonych ludzi. Zresztą, co ja wam będę mówił, sami wiecie najlepiej. Wiecie? Ja melduję, że tak jest. To świetnie. Pójdziecie we 3 do mieszkania porucznika. Jeden z was zostanie w mieszkaniu i będzie wszystkiego pilnował, niczego nie ruszając. 2 pozostali rozpytają się w kamienicy, czy nikt niczego nie widział. Przede wszystkim ciecia. I to rozpytajcie tak, żeby sobie wszystko przypomniał. A jak już będziecie co wiedzieć, to czekajcie tam na mnie. Do mojego przyjazdu siedzieć i czekać. Tak jest, panie kapitanie. Dobra, możecie odmaszerować. Okoń odwrócił się na pięcie i natychmiast wyszedł. Jarzewski wstał zza biurka, założył pas główny, wyrównał pod nim poły marynarki, założył na głowę rogatywkę i z teczką pod pachą poszedł na spotkanie z dowódcą pułku. Wychodząc z pokoju, przypomniał sobie, że miał zapytać Okonia o to, ja przedmelduję, ale co tam, zapyta następnym razem. Godzina 9:00 rano. Komisarz przystanął przy krawężniku skrzyżowania Garbar i Wielkiej. Poczekał chwilę, aż przejedzie wolno para koni ciągnących lorę wyładowaną po brzegi węglem. Węglarze ich nie poganiali, prowadzili je bez pośpiechu, tak, żeby każdy, kto chce, mógł zobaczyć, że jadą ulicą. W końcu byli jak obwoźny skład węglowy. Dodatkowo co chwila jeden z nich stawał na koźle, gwizdał przeciągle na palcach, a potem krzyczał najgłośniej jak potrafił: węgiel, köle, węgiel, köle. Z okien kamienic wyglądały zaciekawione twarze gospodyń domowych, które robiły w głowach szybkie rachunki, czy aby warto wydać już teraz pieniądze na węgiel, czy może zaczekać jeszcze do następnego miesiąca. Jedna z nich, z kamienicy po drugiej stronie ulicy, wychyliła się mocniej i pomachawszy ręką, zawołała ponad gwarem ulicznym: do mnie! Do mnie! Woźnica natychmiast odebrał sygnał i niewiele robiąc sobie z ulicznego ruchu ściągnął lewe wodze i skierował konie na szagę na wprost kamienicy ze sklepem mydlarskim na parterze. Czarny Fiat 501 jadący od strony placu Bernardyńskiego mało nie rozjechał rowerzysty, unikając zderzenia z ogromnym wozem. Cyklista musiał aż zsiąść z roweru, a kierowca Forda, wychyliwszy się na zewnątrz, zaczął wygrażać pięścią w kierunku węglarzy. Ci zupełnie nic sobie z tego nie robiąc, zaczęli powoli złazić z wozu. — To wiele, szanowna pani, sewinszuje? — krzyczał woźnica, zadzierając głowę w górę. — 4 kosze pod 15 na trzecim kiju. — Ino 4? Łe, to szkoda fatygi. I jeszcze na trzeci kij. Weź pani ze 6, to pół melona opuścim. Policjant ze zdziwieniem zauważył, że zamiast iść dalej w swoich sprawach, zaczął przysłuchiwać się tej węglarskiej transakcji. Nie było w niej przecież niczego interesującego, ot zwykła sprawa na miejskiej ulicy. Sam węgiel jako towar nie interesował go wcale. Nie kupował węgla, tym zajmowała się prowadząca jego kawalerskie mieszkanie pani Prakseda Wiśniewska, wdowa po adwokacie. To ona, a właściwie jej służba, dbała o ciepło w jego czteropokojowym mieszkaniu przy ulicy Matejki. Fischer rozliczał się tylko co miesiąc, bo opłaty za palenie w piecach właścicielka kamienicy pobierała wraz z czynszem najmu. Zainteresował go sam proces zakupów z dowozem do domu. Ciekawe, pomyślał. Taki sposób sprzedaży mógłby się przyjąć także w innych dziedzinach handlu, jak choćby zamawianie obiadów przez telefon. Człowiek mógłby dzwonić do restauracji i nie wychodząc z domu czekać przy stole, aż mu podadzą ciepłe jedzenie. Trzeba byłoby tylko rozwiązać problem przewozu, tak żeby potrawy nie utraciły po drodze zbyt dużo ciepła. Może jakieś specjalne termoizolujące naczynia? Ach, co tam pewnie jakby było zapotrzebowanie na taką usługę, to już by dawno ktoś to obmyślił akuratnie, żeby klient był zadowolony. O tym jedzeniu pomyślał, bo często mu się zdarzało, że nie zdążył zjeść obiadu, zaprzątnięty jakimiś służbowymi sprawami, a w domu jedyne, na co mógł liczyć, to kawałek chleba z marmeladą, bo niczego innego nie kupował, żeby się niepotrzebnie nie psuło. Z drugiej strony, gdyby miał służącą w domu, to zawsze mógłby liczyć na coś ciepłego do jedzenia. Ale służące miały to do siebie, że trzeba im było płacić, a Fischer nie lubił niepotrzebnie szastać pieniędzmi. Problem wyżywienia rozwiązałaby też zapewne żona. No, ale żonę trzeba byłoby sobie znaleźć, a do tego specjalnie nie miał głowy. Żona wymaga starań i zabiegów, wspólnych planów i celów do osiągnięcia, choćby takich jak dzieci, które trzeba wychowywać i jeszcze łożyć na ich edukację. A na takie wydatki on, skromny urzędnik państwowy, na razie nie mógł sobie pozwolić. Chyba, żeby trafiła się jakaś posażna panna. I do tego jeszcze, jakby była ładna i miła i dbająca o dom i żeby nie wydawała niepotrzebnie pieniędzy na lewo i prawo, na jakieś ozdóbki i fatałaszki. Trudne jest życie kawalera. A co dopiero męża i ojca? Przeszedł na drugą stronę ulicy, uważnie się rozglądając, żeby nie wejść pod kopyta jakiejś rozpędzonej dorożki. Uskoczył, gdy nadjeżdżał wóz z mleczarni i gdy wydawało mu się, że już szczęśliwie dotarł na drugi brzeg, poczuł niemiłą miękkość pod podeszwą buta. No tak, wydepnął w końskie gówno. Przystanął więc na chodniku i zaczął ocierać podeszwę o krawężnik. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze kilka lat i utoniemy w końskim nawozie. Mruknął do siebie niezadowolony. Ruch na ulicach miasta coraz większy, tak że niedługo się przejść spokojnie nie da. I do tego jeszcze te wszechobecne końskie gówna. Mógłby się ktoś wreszcie zabrać za porządek w mieście, bo jeszcze trochę, a czeka nas tu prawdziwa komunikacyjna apokalipsa. Rozejrzał się na boki. 20 metrów w kierunku mostu Chwaliszewskiego siedział na ryczce kilkunastoletni chłopak. Przed nim stała druga, nieco pochylona drewniana podstawka do oparcia nogi, a obok na chodniku zestaw szczotek. No, jest pucybut, ucieszył się policjant i ruszył szybko w jego kierunku. Rudy Piegus już z daleka wpatrywał się z nadzieją w jego twarz. Musiał dostrzec, że idzie w jego kierunku potencjalny klient. Ten przynajmniej na gówna na ulicy nie narzeka, zauważył Fischer. Glancowanie trzewików dla szanownego pana mecenasa, zapytał chłopak z nadzieją w głosie. Glancowanie na koniec, najpierw skrobanie z gówna. Robi się dla szanownego pana usługa w trymiga, a do tego pan szanowny sobie winszuje glanc z pastą dobrolin czy kiwi? Pasta kiwi but ożywi, rzucił komisarz, przypomniawszy sobie znany slogan reklamowy. Ale ja popieram polską produkcję. Dobrolinem smaruj, ino uczciwie. Chłopak uśmiechnął się, ukazując braki w uzębieniu. I natychmiast zabrał się do roboty, zaczynając od usuwania brudu z podeszwy specjalną drewnianą szpatułką. Fischer sięgnął po swoją wiśniową fajkę. Wydłubał zapałką resztki wypalonego tytoniu i nabił od nowa. Gdy tylko zdążył przypalić, pucybut zakończył swoją pracę. Oba buty lśniły jak nowe. Zadowolony policjant sięgnął do kieszeni i wydobył dwa banknoty o nominale po 100 000 marek polskich. Chłopak schował je do kieszeni, zadowolony z hojnego gestu klienta. Na moście Chwaliszewskim po prawej stronie stało kilkanaście osób przyglądających się czemuś, co działo się poniżej. Zaciekawiony Fischer podszedł do barierki. Jakiś chłopak przełaził właśnie przez nią, szukając bosymi stopami oparcia na betonowym filarze mostu. Występ był niewielki, na tyle jednak duży, że chuderlak mógł na nim swobodnie stanąć. Mniej więcej 3 metry od chłopaka, bezpiecznie za barierką, stał potężnie zbudowany, łysy jak kolano mężczyzna, ubrany w drelichowy, roboczy strój. — Ino, żebyś tu dolazł, to poradzisz sięgnąć — instruował chłopaka. — Dam radę, panie Szyper — odpowiedział młodzieniec, cały czas się uśmiechając. Oparł się dłońmi o krawędź mostu i znieruchomiał, rozważając zapewne wszelkie możliwości dalszego działania. Co jest do cholery? Komisarz nie mógł zrozumieć, co się tutaj wyrabia. Może to jakiś sztukmistrz, albo linoskoczek, czy jak? Zastanawiał się. A ty się zabijesz, chłopaku, gdzie cię tam diabli nie są? Zawołała jakaś kobiecina ubrana z bamberska w obszerne kloszowate suknie. Zleci na łeb i się utopi, wyjaśnił zebranym mężczyzna w przetartym na łokciach surducie. Jak umi pływać, to się nie utopi, nie zgodził się z nim grubas ubrany w biały strój piekarza. Jezus Maria, on złazi pod most, krzyknęła pani z parasolką w kapeluszu przyozdobionym wyblakłymi kwiatami. Wszyscy jak na komendę wychylili się jeszcze mocniej, akurat w momencie, gdy chłopak, chwyciwszy się jakiegoś metalowego elementu poniżej krawędzi, skoczył w przepaść. Publiczność na próżno czekała jednak na chlupnięcie. Nic takiego się nie stało. Wszyscy zamilkli jak na komendę, a niektórzy z emocji zagryźli wargi. — Jestżeś tam? — przerwał ciszę łysy olbrzym. — Co mam nie być, panie Szyper? — odezwał się głos wydobywający się spod spodu. Tłum zafalował, a na wielu twarzach pojawił się wyraz ulgi. — Widzisz co? — dopytywał się niecierpliwie Szyper. — Widzę. Dojdziesz tam? Jasne, już idę. Ino... Fischer, który przysłuchiwał się z zainteresowaniem rozmowie, nagle kątem oka zauważył jakiś nieznaczny ruch na prawo od siebie. Ruch o tyle dziwny, że skierowany w przeciwnym kierunku niż ten spowodowany zainteresowaniem wydarzeniami pod mostem. Ktoś przesuwał się powoli w kierunku przeciwnym niż nakazywałaby logika tłumu. Policjant natychmiast domyślił się, o co chodzi. Nie poruszywszy się niemal wcale, powoli odchylił głowę w tamtym kierunku. Doliniarz pracował spokojnie i bez pośpiechu, przeszukując starannie kieszenie i napierając ramieniem na wypięte tyłki tych nachylających się nad barierką. Jeszcze metr i będzie koło niego. — Mam, panie Szyper! — krzyknął chłopak. — To wyłaź! Nie da rady! — Co? Jak nie da? — Nie poradzę nic! — Skaczę! — Nie! — Boże, on skacze! — zapiszczała jakaś kobieta falsetem. — Zabije się! — stwierdził obojętnym tonem ten z wytartymi łokciami. — Z takiej wysokości? W życiu! Co najwyżej się utopi! Przekonywał niski kominiarz w cylindrze, który nagle nie wiedzieć skąd znalazł się w tłumie i to całkiem blisko barierki, a więc w jednym z najlepszych miejsc do obserwacji. — Coś się pan tak pchasz do cholery! — warknęła na niego gruba wieśniaczka w chustce na głowie, która musiała się odsunąć z drogi w obawie, by czarny smoluch nie usmarował jej spódnicy w czerwone kwiaty. — Skaczę, panie Szyper! — zawołał chłopak. — Nie! — krzyknął łysy, ale jego głos utonął w ogólnym harmidrze, który zaczął się w momencie, gdy jakiś człowiek z tłumu odkrył, że ktoś rąbnął mu portfel. — Moje pieniądze! — wołał okradziony. — Gdzie są moje pieniądze? Ratunku, złodziej! Ludzie zaczęli nerwowo sprawdzać swoje kieszenie, tylko złodziej spokojny i opanowany zrobił pewny krok, wychodząc z tłumu. Wydawało mu się, że wygrał dziś los na loterii. Nieczęsto udawało się przypadkowo trafić na taki tłum, tak bardzo pochłonięty jakąś sprawą, że ludzie zapomnieli zadbać o swoje pieniądze. Na szczęście on jednak potrafił o nie zadbać i zrobił to nadzwyczaj sprawnie. 5 frajerów ogolonych do cna w czasie jednego pacierza. To sukces niebywały. I byłby pewnie sukcesem, o którym jeszcze przez lata opowiadaliby z zazdrością młodzi adepci złodziejskiego fachu. Gdyby nie pewien szczegół. Nieudane zakończenie. Finis coronat opus, powiedział, uśmiechając się radośnie komisarz Fischer, łapiąc za kołnierz jesionki należącej do dobrze znanego mu doliniarza Czecha Pacuły, zwanego Korbolem, z racji posiadania bulwiastego nosa. — Że co, panie komisarzu szanowny, o co się niby rozchodzi? — Że trzeba się było uczyć łaciny. — Na paternoster żem skończył edukację — przyznał Korbol potulnie. — Wiedział, że nie ma się co wyrywać, bo od Fischera nieźle można dostać w mordę. Policjant tymczasem wychylił się przez poręcz. Chłopak spokojnie płynął w kierunku zacumowanej w pobliżu barki. Nic mu się nie stało, więc uspokojony policjant odwrócił się do złodzieja. — No to co, Korbol? Idziemy na spacer.
— Kiedy ja, panie komisarzu szanowny, mam właśnie sprawę niecierpiącą zwłoki na Chwaliszewie. Siostra chora leży w chacie bez ducha. Jak zara nie przylece, to wyciągnie kopyta i będzie poruta na całą okolicę, że Braszka nie przyszedł pocieszyć cierpiącej.
— Dobra, dobra, Korbol, siostra poczeka. Nie kipnie tak szybko, a my se na komisariacie pogadamy. A tak w ogóle to nie wiedziałem, że masz siostrę.
— O czym pogadamy? —
zapytał z niepokojem w głosie doliniarz, który natychmiast zapomniał o siostrze, która miała się całkiem dobrze i na zdrowie, dzięki Bogu, wcale ostatnio nie narzekała. — Jak to o czym? — O paternoster najlepiej będzie popierdolić. Godzina 9:20 rano. No i co z tego, że znalezione? Znalezione, ale gówno warte. Nie dorobisz się na tym, sołtys. Dawaj pugilares bez gadania. Sprawdź mi urzędowo, co zawiera. A jak nic nie zawiera, to se go bierz. Ino najsamprzód, kontrol. Szczepan sołtys spojrzał z żalem na torebkę z miedzianym łańcuszkiem. Jeśli by ją sprzedał Żydowi, co to na Wronieckie miał sklep z pierdołami, to przynajmniej odbiłby sobie stratę, jaką poniósł, obiecując baranowi nagrodę za jego gimnastyczne popisy. Człowiek mucha sprawdził się jak mało który. Przelazł po kracie, trzymając się jej tylko rękami. Dotarł do miejsca, gdzie wisiał ów tajemniczy przedmiot. Chwycił go i wskoczył do rzeki, bo dłużej już nie dał rady tak wisieć. O, to doprawdy był nie lada wyczyn. Zadowolony z tego powodzenia, sołtys zszedł zaraz na niewielkie nabrzeże kamiennymi schodami, po których jego tragarze cały czas wnosili piasek. Zszedł na barkę akurat w chwili, gdy chłopak wspiął się na burtę. Ten, zadowolony z siebie, rzucił trofeum na pokład, a potem zdjął portki i koszulę, po czym zabrał się za wyżymanie. Woda ściekała mu po nogach, tworząc obszerną kałużę na wysuszonym przez promienie słoneczne drewnianym pokładzie. Sołtys sklepnął chłopaka w ramię, zadowolony z efektu jego wyczynu, a potem schylił się, by uważniej się przyjrzeć znalezisku. Wyglądało byle jak. Zwyczajna torebka ze skóry zapinana na metalową klamyrkę. Do tego dochodził jeszcze łańcuszek, który wcale nie był złoty, ale miedziany. To przez tę cholerną miedź wysłał tam chłopaka. Miedź go oszukała. Jedyna szansa, że w środku było coś ciekawego, bo całość nie przedstawiała się zbyt korzystnie. Wziął torebkę w drżące dłonie i już chciał ją otworzyć, gdy od strony nabrzeża odezwał się jakiś głos. To był głos policjanta Majchrzaka z posterunku przy Solnej. Znał go dobrze, bo ten Majchrzak często zachodził na nabrzeże, żeby niby to sprawdzić stan barek piaskarskich, ale w rzeczywistości po to, żeby wziąć w łapę i żadnej kontroli nie robić. Teraz jednak wcale nie przylazł na kontrol. Spojrzał na Majchrzaka i z rezygnacją pokiwał głową. Policjant miał rację. Najpierw trzeba było to, co jest w środku, sprawdzić urzędowo. Jak już się szkieł przypałętał, to nie było innego wyjścia. Za dużo było świadków, którzy w razie czego mogli poświadczyć, że torebka trafiła do niego. Teraz mógł stać się jej właścicielem tylko w jednej sytuacji. Jeśli nie znajdzie się właściciel, albo raczej właścicielka. Wzruszył ramionami i chcąc nie chcąc podszedł do nabrzeża i podał torebkę policjantowi. Ten zrobił poważną minę urzędnika, żeby dodać powagi całemu aktowi przekazania i już chciał ją schować do kieszeni. Ale sołtys był na to zacwany. Nie tak szybko, panie władza. Najpierw komisyjnie trzeba sprawdzić, co kryje we wnętrze. A ty co? Zdurniał żeś całkiem? Policjanta chcesz uczyć roboty policyjnej? Mnie nic, jak pan wiesz, do policji. Ja ino dopraszam się sprawdzenia zawartości, żeby później na mnie nie było, że coś mi się do paluchów przykleiło. Jakby się właścicielka gdzie znalazła. Tym razem policjant musiał się zgodzić z argumentacją szypra. Wziął torebkę w obie dłonie i ostrożnie odpiął zatrzask, a potem wsunął dłoń do środka. Pogmerał chwilę, by zaraz wyjąć ze środka klucz do drzwi mieszkania, pomiętą kraciastą chusteczkę i jakąś niewielką książeczkę. Pieniędzy żadnych nie było, więc sołtys nie mógł liczyć na pokrycie kosztów akcji ratunkowej. Tymczasem policjant najwyraźniej był zadowolony ze znaleziska. Ostrożnie rozkładał na dłoni przemoczony papier. — Co to jest? — zapytał zaciekawiony szyper. — Jak to, nie wiesz? A niby skąd mam wiedzieć? — To jest książeczka lekarska z badaniami lekarskimi. — I co to oznacza? — Oznacza,
Że torba należy do kurwy, znaczy się prostytutki. Jak ma książeczkę, znaczy się jest rejestrowana i będzie jej można torebkę oddać. Wyjaśnił zadowolony z obrotu sprawy policjant. Natomiast Szyper nie miał najmniejszych powodów do zadowolenia.
Dobrze, że choć barka była prawie w całości rozładowana. Jak szczony utrzymają tempo, to za godzinę będzie mógł popłynąć po następną partię towaru.
Godzina 9:20 rano. Nie chciało mu się wcale gadać z tym złodziejem. Odtransportował go tylko do komisariatu i tyle. Miał swoje sprawy na głowie, a nie zajmowanie się jakimś kiepskim złodziejaszkiem. Zresztą, co tu było do zajmowania? Facet miał w kieszeni 4 portmonetki z pieniędzmi i do tego jeszcze pełną kieszeń gotówki. Musiał oskubać ze 6 ludzi. Tylko patrzeć, jak ci tam z mostu zaraz zaczną się zgłaszać do komisariatu na Solną w celu zawiadomienia o kradzieży. A tu proszę, czeka ich niespodzianka. Dyżurny każe tylko opisać wygląd skradzionego przedmiotu oraz jego zawartość, a potem, jak się wszystko będzie zgadzać, odda skradziony przedmiot zdziwionemu właścicielowi. Prosta sprawa. Tymczasem ten korbol, złodziej cholerny, uparł się, żeby porozmawiać z nim, nie wiedzieć o czym. A czy on miał czas na takiego zasrańca? Wychodząc z budynku policji, sporządził sobie harmonogram działań na dzisiejszy dzień. Oczywiście w głowie go sobie sporządził, bo zawsze tak robił. Nie zapisywał takich spraw w żadnym notesie, bo i po co? Pamięć miał nadzwyczaj dobrą. Notes służył mu tylko do wpisywania różnych adresów i numerów połączeń telefonicznych, bo tych w ostatnim czasie bardzo w mieście przybyło. Kiedyś telefony były tylko w ważnych urzędach, a teraz to własne numery chcieli mieć nawet właściciele restauracji czy nawet fryzjerzy. Jeszcze trochę i własny telefon będzie miał nawet stróż w każdej kamienicy. Tylko nie wiadomo po co. Fischer nie lubił telefonów, bo odbierały całą przyjemność bezpośrednich kontaktów z człowiekiem. On lubił widzieć twarz tego, z kim rozmawia, bo sam głos to była tylko namiastka prawdziwej rozmowy. No, ale wiedział też dobrze, że na postęp nie można się obrażać. Skoro ludzie chcą gadać przez telefon, to ci, co te telefony robią, będą im ich dostarczać tyle, ile trzeba. Normalne prawo rynku. Jest zapotrzebowanie, to i towar musi się znaleźć. No i Łyn powiado, że ino z panem komisarzem będzie gadać, z nikim drugim, wyjaśnił starszy posterunkowy Walenty Zielonka, który zatrzymał Fischera w chwili, gdy ten po podpisaniu protokołu wychodził już z budynku. A czego ten cholernik chce?
Jo nie wiem, panie nadkomisarzu, ino pan przodownik przykazał, co by pana nadkomisarza zawrócić.
Fischer spojrzał na ulicę przed sobą, a potem na poczciwą twarz Zielonki i machnął ręką zrezygnowany. A niech go cholera jasna weźmie, co tam, pogada z nim 5 minut, więcej ani minuty. I dalej na Chwaliszewo do zielarza Augustyniaka, z którym koniecznie chciał się dzisiaj spotkać.
No dobra, prowadźcie, posterunkowy, twarz zielona.